na jakąkolwiek galaktykę nie spojrzymy dokładniej, to w każdej środku znajduje się czarna dziura. No nasza, prawda, to jest malutka tak naprawdę. Tylko 4 miliony mas Słońca, ale są takie kolosy, których masa sięga no prawie połowy masy galaktyki, czyli mniej więcej no kilkanaście miliardów mas Słońca. Wszechświat się rozszerza, a pan? Czuje pan to rozszerzanie?
W pewnym sensie tak, ale to jest efekt zupełnie innych sił niż kosmologiczne.
Tak. Jeżeli ten ogromny wszechświat, ten wspaniały, prawda, z tymi wszystkimi różnymi subtelnościami, z tymi niezwykłymi obiektami, w końcu doprowadza do nicości, no to przepraszam, ale po co to wszystko?
Śmierć cieplna wszechświatu.
No nie cieplna, dlatego że to będzie zimna.
I to jest taka odpowiedź, którą chciałby pan ze swojego życia, panie profesorze, odkryć, czyli przeczytać któregoś poranka o naturze ciemnej.
Ach, proszę pana, co to byłaby za frajda.
Gorące nowości. Oryginalne audioseriale. Rozrywka, która dostosowuje się do ciebie. Audioteka Klub.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na Didaskalia. Dzisiaj wydanie stricte naukowe. Znowu, proszę Państwa, fizyka, i to w ujęciu takim bardzo dużym, kosmicznym będzie dominować w tej rozmowie. Profesor Marek Dymiański z nami. Dzień dobry, panie profesorze, witam serdecznie. Pan profesor życzyłby sobie, by przedstawić go jako po prostu absolwenta Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, no zdecydowanie jeden z filarów tego wydziału. Bardzo dziękuję, że znalazł pan czas, panie profesorze, na spotkanie. Czy my dzisiaj możemy powiedzieć, biorąc pod uwagę, ile mamy we wszechświecie ciemnej materii i ciemnej energii, że tak naprawdę o tym wszystkim, co my wiemy i jako tako rozumiemy, co potrafimy sobie wytłumaczyć, dołożyć do tego pewne teorie, które nieźle pewne rzeczy wyjaśniają, to tak naprawdę i tak wiemy bardzo niewiele, bo to jest raptem 5% wszystkiego.
Max. Tak. Także. Ale to na podstawie tych wszystkich właśnie przewidywań teoretycznych, prawda?
To czym jest ciemna energia i czym jest ciemna energia i ciemna materia? Czym się od siebie różnią?
Widzi pan, dotykamy rzeczy tak naprawdę w tej chwili niezwykle aktualnych z jednej strony, a z drugiej strony niezwykle, przynajmniej dla mnie, frustrujących, dlatego że można powiedzieć, codziennie rano włączam komputer i sprawdzam, czy przypadkiem ktoś nie odkrył w ciągu ostatniej doby cząstek, które mogłyby tworzyć tą tak zwaną ciemną materię, ale jak dotychczas, pomimo ogromnego wysiłku różnych grup fizyków, ogromnych nakładów finansowych na tą dziedzinę, nikomu do tej pory nie udało się zobaczyć takich cząstek. Także to jest z punktu widzenia właśnie kogoś, kto no właśnie śledzi to na bieżąco, sytuacja niezwykle frustrująca. Znaczy znowu, prawie wiemy, że to musi być, no bo są pośrednie wskazówki, które świadczą o tym, że to istnieje. Nawet powiedziałbym, że na podstawie tych obserwacji, które prowadzimy, rozsądne jest przypuszczenie, że to powinny być cząstki. One są wszędzie, one są tutaj. Ale nikomu dotychczas nie udało się złapać takiej jednej cząstki i powiedzieć, o to jest to.
Czy to się bierze z tego, mówi pan pośrednio, z tego, że my w jakimś sensie potrafimy zważyć i zmierzyć wszechświat i wychodzi nam na to, że z tego, co widzimy, te wszystkie widzialne, namacalne obiekty wszelkiego rodzaju ciała niebieskie ważą za mało w stosunku do tego, ile waży cały wszechświat.
Tak jest.
Ale ktoś mógłby powiedzieć, panie profesorze, że skoro cała fizyka, jaką znamy, no, na wielu polach fantastycznie udowodniona, choćby fizyka kwantowa sprawdzana od 100 lat i wciąż potwierdzana, coraz precyzyjniej potwierdzana, Jeżeli to wszystko to jest tylko 5%, a reszta to 95%, to znaczy, że fizycy zbudowali coś w rodzaju, nie wiem, czy mogę powiedzieć atrapy, albo raczej, czy to nie jest tak, że my świetnie wyjaśniliśmy sobie jakiś skrawek, a tak naprawdę teoria, nie wiem, czy teoria wszystkiego, ale jakieś jeszcze ogólniejsze zasady, które rządzą wszechświatem, są zupełnie inne. One są właśnie gdzieś tam, gdzie w tej chwili są zapisane czarnym atramentem na czarnej kartce.
No właśnie to jest to najważniejsze pytanie w tej chwili. Jak wyjaśnić? Najpierw może wyjaśnić, a potem no tak naprawdę sprawdzić obserwacyjnie, a w przypadku ciemnej materii no odkryć, prawda, te cząstki.
Ale myśli pan, że to właśnie w tę stronę idzie? No skoro pan sprawdza codziennie rano komputer w nadziei, że ktoś to w końcu wyjaśni, to zakłada pan, że raczej my wyjaśnimy naturę czarnej, ciemnej energii, ciemnej materii, niż kompletnie przewrócimy do góry nogami to, co my dzisiaj znamy. Raczej to będzie uzupełnienie tego, co... Czyli to, co dzisiaj wiemy, nie przestanie obowiązywać?
Nie, nie, to zawsze będzie obowiązywać. To tak jest w fizyce, prawda, że my w końcu odkrywamy bardziej ogólne teorie, ale to nie znaczy, że te, których używaliśmy do tej pory, one są bezużyteczne.
No na przykład fizyka klasyczna Newtona,
no właśnie,
która została poszerzona, prawda, tak o fizykę jest kwantową, a tak, to nie znaczy, że jej nie używamy.
I również ogólną teorię
prędkości. No właśnie, to nie znaczy, że przestała obowiązywać.
To, że tam coś spada, prawda, to nie trzeba od razu sięgać do Einsteina, tylko wystarcza Newton.
Tak, na tym poziomie to wystarcza.
Tak, tak.
I to jest, można powiedzieć, największa zagadka współczesnej fizyki, właśnie odkrycie tego, czym jest 95%?
No tak.
A są jakieś obiecujące w pańskiej profesjonalnej ocenie badania, które spróbują nam i idą w tę stronę, pomysły, które rzeczywiście pomogą połączyć fizykę kwantową i ogólną teorię względności? Jest coś na horyzoncie? Są jakieś zespoły, którym pan się szczególnie uważnie przygląda?
Nie, nie, to ja wiem oczywiście, ponieważ to jest jeden z tych takich gorących, fundamentalnych problemów. To zajmuje się tym cała masa różnych grup, stosując no, różne podejścia, prawda? Ale w tej chwili, no niestety, nie ma na razie przynajmniej żadnego takiego pomysłu, który by to rozjaśnił. Już nie mówię, że rozwiązał, ale rozjaśnił.
Chociaż tropu, prawda? Jakiegoś.
Tak. Czy idziemy we właściwą stronę? Czyli, widzi pan, poruszamy się tak naprawdę w bardzo gęstej mgle, dlatego że no tak naprawdę nie ma żadnych obserwacyjnych wskazówek, w którą stronę powinniśmy spojrzeć, albo w którą stronę powinniśmy ruszyć. To jest zupełnie, no właśnie, nie wiadomo.
Ale to trzeba takiego umysłu natchnionego jak Einstein, który oczywiście czerpał, szczególnie jeśli chodzi o narzędzie matematyczne, ze swoich poprzedników, ale jakiegoś błysku, takiego oryginalnej idei.
To trzeba dużego błysku, proszę pana. To nie wystarczy już dużego błysku, dlatego że no być może ta trudność polega na tym, że no myśmy stworzyli tą atrapę, jak pan powiada, która się świetnie zgadza, prawda? No tak. Wspaniale pasuje. A tu nagle okazało się, że nie do wszystkiego jednak. I wobec tego tą atrapę trzeba teraz zastąpić czymś innym. No i tu, ponieważ do stworzenia tej atrapy tak naprawdę wykorzystaliśmy już całą masę różnego rodzaju szalonych pomysłów, prawda? Fizyka kwantowa, no, szczególna i ogólna teoria względności, cząstki elementarne, prawda? Ile tego jest i jaki tam jest porządek tak naprawdę, jak się temu wszystkiemu przyjrzeć.
Jakie to są cząstki? Czy punkty, czy może struny, prawda? Teoria strun przecież
No właśnie. Ale no właśnie teoria strun jakoś tak ucichła. Nie dźwięczy już tak głośno. Głównie z tego powodu, że no nie była w stanie wygenerować ważnego pytania, które można byłoby przetestować obserwacyjnie.
No właśnie, czyli to trochę tak jak z Einsteinem i z jego wielką sławą, która eksplodowała wtedy, kiedy
tak.
dzięki zaćmieniu słońca
tak.
udało się potwierdzić eksperymentalnie tak. jego
tak.
teorię.
Tak.
To tak naprawdę tak. wtedy zaczęła się jego wielka popularność, taka brydkość.
Tak. Tak jest, tak jest. Tak
A
jest.
Tak to długo jego teorie no mogły tak, być po prostu
teoriami. Taka matematyka, prawda.
Aha. Tak. Skoro my wiemy, panie profesorze, że wszechświat się rozszerza i że rozszerza się coraz szybciej, to co my możemy myśleć, mówić, jak wyobrażać sobie, a może nawet jak liczyć koniec wszechświata?
Proszę pana, to jest kolejne takie pytanie i taki temat, oczywiście nad którym ja się zastanawiam. To nie jakaś taka czysta abstrakcja. Otóż widzi pan, jeżeli patrzeć na to z punktu widzenia tego, co wiemy w tej chwili, to no nie chcę tutaj jakichś takich katastroficznych, prawda, myśli przedstawiać, ale wygląda na to, że ta przyszłość wszechświata nie jest wcale specjalnie interesująca, dlatego że on się będzie rozszerzał coraz to szybciej. To znaczy już jeżeli dojdziemy do takich ekstremalnych sytuacji, kiedy no przestaną istnieć galaktyki, one zostaną rozerwane, przestaną istnieć gwiazdy, one zostaną rozerwane, no i w końcu dojdziemy do tego takiego krytycznego momentu, kiedy tak naprawdę już przestaną istnieć atomy. Wszystko zostanie rozdrobnione do tych najbardziej elementarnych, fundamentalnych części. To będzie pustka. Zimna pustka.
Śmierć cieplna wszechświatu.
No nie cieplna, dlatego że to będzie zimna.
No tak, tak.
Okej. Okay. I wobec tego, no właśnie można wrócić do tego pytania, o którym żeśmy tutaj wspomnieli. Po co to wszystko? Jeżeli ten ogromny wszechświat, ten wspaniały, prawda, z tymi wszystkimi różnymi subtelnościami, z tymi niezwykłymi obiektami, które istnieją, które obserwujemy i które staramy się zrozumieć, w końcu doprowadza do nicości, bo tak to można nazwać, no to przepraszam, ale po co to wszystko?
Dobre pytanie. Być może kluczowe. Zresztą to jest pytanie, nad którym my się zastanawiamy jako ludzie
tak.
tysiące lat, prawda?
Tak.
Spadając w niebo i nie tylko.
Ale chciałbym jeszcze nie wrócić do tego pytania o ten sam koniec. Otóż jedną z osób, która się też tym problemem niepokoi, zajmuje i próbuje wyjść z tej pułapki nicości w dalekiej przyszłości wszechświata, jest Roger Penrose.
No właśnie, który ma swój pomysł na to, że...
Jak to może być?
Tak. A i jak to było też kiedyś, bo
no tak,
on twierdzi, że
tak.
kiedyś było coś przed tym wszechświatem,
tak.
czego ślady dzisiaj moglibyśmy zaobserwować.
No więc tak, to on jest jednym z takich wizjonerów, powiedziałbym, który stara się jakoś znaleźć sens w tej nicości. No i on powiada, że to tak naprawdę nie będzie nicość, tylko dojdziemy do takiego stanu próżni kwantowej, ale próżni kwantowej tej dotyczącej czasoprzestrzeni. Nie cząstek, nie jakichś tam oddziaływań, tylko czasoprzestrzeni. I jeżeli dobrze rozumiemy w tej chwili, co nie jest całkiem pewne, własności takiej próżni kwantowej, to tam zachodzą cały czas fluktuacje. Ona drga. Okay? I czasami oczywiście z takich drgań może się wyłonić obszar, z którego może powstać nowy wszechświat.
Między innymi dzięki grawitacji?
Proszę?
Między innymi dzięki grawitacji, tak. która zacznie ściągać do siebie cząstki? Jakoś to jeszcze bardziej zbliżać? Tak jak
nie,
kiedyś...
nie, tam jeszcze cząstek nie ma.
A nie ma nawet cząstek?
Nie ma nawet cząstek. Tam,
no tak.
tam są pola. To nie ma nicości. Tam jest właśnie ta próżnia różnych pól kwantowych.
Okay.
Również tej teorii grawitacji. To wszystko buzuje. No i może się tak zdarzyć, Penrose tak twierdzi, że pojawi się taki obszar przestrzeni, w którym zgromadzi się wystarczająco duża energii, żeby buchnął nowy wszechświat.
To jest kojąca myśl, prawda?
Kojąca myśl.
Taka, która daje nam, że coś będzie być może później. Tak. Ale po drodze na przykład, upraszczając, panie profesorze, na przykład niebo na wielu planetach zrobiłoby się zupełnie ciemne, bez żadnych gwiazd, które by po prostu uciekły? Byłyby tak daleko, że światło tych gwiazd by nie docierało do planet, nie zdążyłoby dotrzeć, bo tempo rozszerzania byłoby większe?
Tak.
Czyli nasza noc będzie ciemna kiedyś?
Tak. Tak.
Chociaż akurat pewnie wcześniej skończy się życie Słońca, prawda? Bo to zdaje się 4 miliardy lat.
Tak.
Podoba się panu ta teoria Penrose'a?
No, wie pan, po to, żeby się to ukoić, że nie grozi nam ta całkowita nicość, tylko w tej nicości jest zakodowana przyszłość następnego wszechświata, no to taki na spokojnie. No.
Można przyjąć.
Ale to jest taki tylko z tego takiego, można powiedzieć, psychologicznie uspokajającego aspektu.
Jasne.
Dlatego, że sam Penrose nie rozumie, jak powinien wyglądać ten początek tego nowego wszechświata, tej nowej ery.
W tym scenariuszu dużo wcześniej wyparowałyby nawet czarne dziury, które wydawałoby wszystko pochłaniają, a wcale tak nie jest.
Tak
jest promieniowanie nawet czarnych dziur.
Tak, tak.
To, o czym Stephen Hawking, zdaje się, pisał i opowiadał.
Tak.
Ale czy fizycy mają pomysł, jakby od tego ostatniego momentu wedle Penrose'a przejść do tego momentu następnego, w którym to, co u nas się wydarzyło. No, wydarzył się wielki wybuch, była wielka kumulacja energii, materii w jednym punkcie. Rozumiem, że na tym samym momencie początku nasza fizyka jest...
Bezsilna.
Bezsilna.
Tak.
Niczego nie tłumaczy. Znaczy nie działa tam ta fizyka, którą znamy.
Nie.
Ona się sprawdza dopiero ułamki sekund później?
Ułamku sekund. To jest, sekunda to nie jest właściwa jednostka miary czasu w takiej sytuacji, prawda? To trudno sobie to nawet wyobrazić, jak to wygląda, czy to jest szybko, czy to jest powoli względem czego, prawda? Bo tam niczego nie ma, prawda? Tam jest tylko właśnie są te fluktuacje kwantowe i tak dalej.
Mhm. Jakże. Czy jest jakąś namiętnością fizyka, zwłaszcza takiego, który zajmuje się, że tak to ujmę, dużymi tematami, czyli spogląda na naturę, przyrodę bardzo globalnie, no właśnie kosmolog, który bada te takie duże tematy, początek, próbuje objąć cały wszechświat, zastanawia się nad jego końcem. Czy jest jakąś namiętnością i jakąś ambicją napisanie równania, które będzie łączyło inne równania. To takie prawo unifikacji, prawda? No bo zresztą w fizyce takie rzeczy do tej pory...
Widzi pan, już rozumiem, co panu chodzi.
No robiliście to z sukcesem. Łączyliście kolejne...
Tak.
Udało się wiele zespoić sił. Nic dziwnego, że zastanawiam się, czy w którymś momencie uda się napisać jedno równanie.
Tak. No to szczególnie fizycy, którzy tutaj zajmują się fizyką cząstek elementarnych, to mają takie marzenia, dlatego że rzeczywiście, jeżeli się popatrzy na historię rozwoju tej dziedziny, no to się, w końcu, kiedy ja jeszcze kończyłem studia, to fizycy wiedzieli tak, że istnieje elektron, że istnieje proton, że istnieje neutron, że istnieje foton, czyli ta cząstka kwant światła, i że istnieje neutrino, które wymyślił Pauli. Prawda? 5 cząstek, wszystko, koniec. I co więcej, prawda, z tych 5 cząstek, to wszystko naokoło obserwujemy, to jest to. Nie ma tam niczego więcej. Dopiero fizycy, prawda, jak zaczęli badać i zderzać te cząstki i odkrywać, że w tym procesie zderzenia tych cząstek mogą powstawać inne, a nawet, prawda, oczywiście ponad granicą ziemskiej atmosfery, prawda, jeżeli się wznieść wysoko balonem stratosferycznym, to tam dochodzą te różne inne cząstki, nie tylko ta piątka, tam są również inne cząstki, które dochodzą z tego dalekiego wszechświata. No i zaczęło się pytanie, po pierwsze, jakie one mają własności, skąd one się biorą, jak one powstają, jak one są ze sobą związane, No i tu właśnie powstały te takie piękne teorie, które w końcu doprowadziły do powstania tak zwanego modelu standardowego fizyki cząstek elementarnych, który jest, no tak, per analogia, prawda, tablicą Mendelejewa cząstek elementarnych. Wspaniale się sprawdza przewidywania tego modelu z obserwacjami. No i tu znowu dochodzimy do tego, no tą wspaniałą atrapę, żeśmy zbudowali. Świetnie się sprawdza, a tu u licha jest ta ciemna materia.
Tak, tak. No i jeszcze jest ta grawitacja, która akurat się z tymi małymi cząsteczkami nie chce jakoś specjalnie pogodzić. Nie ma tego pomostu, prawda?
Tak. Nie daje się wkleić do takiego ładnego schematu powiązania tych wszystkich teorii opisujących własności cząstek elementarnych. Tak.
I to jest taka odpowiedź, którą chciałby pan ze swojego życia, panie profesorze, odkryć, czyli przeczytać któregoś poranka o naturze ciemnej.
Ach, proszę pana, co to byłaby za frajda.
A są jakieś takie, no nie wiem, właśnie, czy nie wiem, tropy, które są panu jakieś szczególnie bliższe, jak pan obserwuje jakieś, nie wiem, zespoły badawcze gdzieś na świecie, które mają jakąś swoją intuicję, która panu leży bardziej niż inne?
Widzi pan, no jeżeli się wrócimy do tego problemu ciemnej materii, ponieważ uważamy w tej chwili, przynajmniej sporo fizyków tak uważa i astrofizyków, że ta ciemna materia to są cząstki i na dodatek jest dominujący składnik materii, tej takiej w cząstkach, prawda? To wobec tego, no jeżeli wyobrazimy sobie, prawda, jądro atomowe, to od czasu do czasu w to jądro atomowe musi uderzyć taka cząstka ciemnej materii i może przekazać całkiem dużą porcję energii temu atomowi, bądź wręcz temu jądru atomowemu. I efekt tego zderzenia możemy obserwować. Także jest cała grupa fizyków, którzy prowadzą obserwacje, starając się znaleźć ten moment, ten efekt tego zderzenia. Różnych środków używają. No były takie szalone plany, weźmy sobie taki sześcian wody, prawda, kilometr na kilometr na kilometr w Morzu Śródziemnym. Otoczymy to takimi bardzo czułymi fotodetektorami. No i może, ponieważ tam jest astronomiczna liczba, prawda, protonów, no to może zobaczymy taki efekt.
Czekamy.
I czekamy.
Czekamy.
I nie ma.
Aż coś się rzeczywiście uda złowić.
Tak.
Jakie są pańskie ulubione, panie profesorze, ciała niebieskie? Ma pan jakąś swoją kategorię ulubionych obiektów astronomicznych, które pańskie serce poruszają bardziej niż inne?
Proszę pana, to dobre pytanie. Powiem o dwóch, dobrze? Niech się pan nie zdziwi. Jeden to jest Mars. Mars z takiego powodu, no przez sympatię powiedzmy.
Tak, domyślam się. Jest z nami od bardzo dawna, prawda?
Jest z nami od bardzo dawna, a co więcej, widzi pan, teraz jednym z tych łazików, które jeżdżą po Marsie, ten łazik steruje moja była studentka.
A proszę.
Ja mam z nią kontakt, kilka dni żeśmy wymieniali informacje, co tam się dzieje, co słychać. Oni dzięki tym obserwacjom odkryli, że na Marsie jest woda. Okay. Oni obserwują w tej chwili różne rodzaje takich formacji, nazwijmy to geologicznych, chociaż marsologicznych, tak naprawdę trzeba było powiedzieć. I próbują odszyfrować no, tą ostatnią, już nie tą taką bardzo wczesną historię powierzchni Marsa, ale już tą taką, no powiedzmy, paleonto, prawda, marsjańską. to mnie teraz, dlaczego to strasznie interesuje. Jeżeli tam jest woda, jeżeli tam była atmosfera, okay, to jeżeli nasze wyobrażenia o tym, że życie powstało w taki naturalny sposób, jako skomplikowany proces biochemiczny, to tam musi być życie. Oczywiście nie takie, prawda, tam jak sobie wyobrażano ufolutki, czy coś takiego.
Ale jakaś mikrobiologia.
To jest na poziomie właśnie mikrobiologii. I to będzie oczywiście ten moment, kiedy tam w końcu człowiek poleci, prawda, i dowierci się do tej wody i przywiezie próbki tej wody tu z powrotem i będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądają te marsobakterie, prawda, no to to będzie...
Przewrót, kopernikański przewrót w naszym filozoficznym myśleniu, prawda? Nie jesteśmy sami.
Nie jesteśmy sami. To, że nie jesteśmy sami, to jestem prawie pewien. Ale właśnie konfrontacja tego, jak wygląda ten proces powstawania życia. Prawda? Bo jeżeli nie tylko tu, ale tam, to znaczy, że to życie jest wszędzie.
To zaraz pana dopytam o ten drugi pański ulubiony obiekt kosmiczny, tylko w takim razie od razu chcę się odpowiedzieć pytaniem Enrico Fermiego.
Tak.
Gdzie oni są?
Tak, to prawda.
Gdzie oni są, skoro jest ich tak wiele? Skoro mamy miliardy gwiazd w każdej galaktyce, galaktyk mamy miliardy, i już dzisiaj mając egzoplanety od dawna katalogowane, więc wiemy, że przy gwiazdach krążą planety, potrafimy policzyć statystykę, to gdzie oni są? To czemu nie mamy żadnych sygnałów?
No, to też chciałbym wiedzieć, tak naprawdę, prawda? No, oczywiście to jest jeden z tych takich fundamentalnych pytań dotyczących tego naszego filozoficznego, już nie prawda fizycznego, tylko bardziej filozoficznego spojrzenia na to, na nasze, co my jesteśmy.
Tak, tak. Czy jesteśmy wyjątkowi, czy nie? Tak, jak bardzo.
Tak.
A nie dziwi pana ta cisza?
Proszę?
Nie dziwi pana ta cisza? Cisza w eterze? Przy takiej skali, no, którą pan rozumie jak mało kto. Jest potężna skala.
Pana, ja zaraz panu odpowiem. Oczywiście, że mnie dziwi, ale z drugiej strony nie. Dlatego, że od jak dawna słuchamy.
A właśnie.
Prawda? Od jak dawna słuchamy i wobec tego te sygnały, jeżeli w ogóle... to dochodzą do nas z prędkością światła i wobec tego to jest, no nie wiem, tam powiedzmy 100 lat świetlnych.
No bo od 100 prawda? Lat dopiero mamy urządzenie na słuchowe.
100 lat świetlnych to jest peanuts, jeżeli chodzi o rozmiar galaktyki. Prawda?
Czyli to, co do nas dotarło, czyli to całe nasze słuchanie, to w promieniu 100 lat świetlnych od Ziemi raptem, a to nic nie znaczy w kontekście samej naszej galaktyki, nie mówiąc o innych
galaktykach,
prawda?
Tak. W końcu średnica naszej Drogi Mlecznej to jest mniej więcej 120 tysięcy lat świetlnych.
To co znaczy 100 raptem?
Tak, tak. Także,
czyli na razie niewiele tego ciemnego lasu zbadaliśmy, tak naprawdę. Tak. Jakiś skrawek ledwie zagajnik, prawda? Tak. A drugi ulubiony obiekt?
A drugi ulubiony obiekt to jest, no powiedziałbym, związany z estetyką. Widzi pan, w ostatnich fazach ewolucji gwiazd, nawet takich jak nasze Słońce i trochę bardziej masywnych.
Bo Słońce jest przeciętniakiem, średnią gwiazdą w średnim wieku średniej wielkości.
Tak, tak, tak. Raczej tej, znaczy...
Mniejszej?
Nie przesadzajmy. Raczej w tej niższej grupie. Prawda? Nic nadzwyczajnego. No i one w tych ostatnich cyklach swojej ewolucji zaczynają puchnąć, prawda? To tu od razu, prawda? Na pewno Ziemia zniknie.
No bo spuchnie Słońce tak bardzo, że w zasadzie dotknie orbity Ziemi, prawda?
Tak, tak, tak. Także Ziemia przestanie istnieć, ale Słońce jeszcze będzie istniało. Oczywiście przez jakiś czas ona potem pulsuje. Takie gwiazdy znamy, widzimy, obserwujemy, także to nie żadna fantazja. No i potem w trakcie tego pulsowania ta energia oscylacji staje się na tyle duża, że ta zewnętrzna obłoczka gwiazdy zostaje odrzucona i powstaje tak zwana mgławica planetarna. No, piękny obiekt. Piękny obiekt. Tak.
Oglądamy tę mgławicę na różnych przepięknych, trochę podkoloryzowanych zdjęciach, szczególnie wcześniej teleskopu Hubble'a kosmicznego, teraz kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, jeszcze bardziej precyzyjnego. Piękne obrazy. Ale to będzie jednocześnie początek czegoś nowego.
Proszę?
To będzie jednocześnie początek czegoś nowego. Bo to rozsypanie się cząsteczek, które...
Tak.
Słońce jest gwiazdą której? Trzeciej generacji?
Drugiej
generacji. Tak. To znaczy,
to będzie
kolejna generacja.
Tak jest.
To znaczy, że z cząstek, które dzisiaj budują naszą gwiazdę, nasze Słońce, już kiedyś inna gwiazda była zrobiona, która się rozpadła i cząstki zostały uwolnione, grawitacja i mamy Słońce. To samo będzie potem z cząstek Słońca później. Nowe życie. To może warto też Państwa trochę uspokoić, bo rzeczywiście będzie tak, że Słońce spuchnie do rozmiarów takich, że pochłonie Ziemię. Wcześniej oczywiście spali życie na Ziemi, ale mamy dużo czasu.
Mamy dużo czasu.
Za 4 miliardy lat, prawda?
Może, nawet więcej.
Nawet więcej, zanim to się wydarzy. Bo Słońce, tak jak powiedzieliśmy...
Także nie, jeżeli kogoś z Państwa to przeraziło, to spokojnie.
Perspektywa jest długa.
Spokojnie.
Słońce istnieje jakieś 4 miliardy lat, tak? 4,5?
Proszę?
Słońce istnieje 4 miliardy już, czy 4,5, przy czym cały wszechświat, jak to dobrze rozumiemy i liczymy, prawie 14, tak?
Prawie 14.
Czyli Słońce stosunkowo młode w kontekście całego...
Wszechświata.
Tak. Widziałem ostatnio takie doniesienia, a może tak zacznę. Co my wiemy na temat centrum naszej galaktyki, drogi Mlecznej? Co tam jest?
Co my wiemy na temat centrum naszej galaktyki? Wiemy coraz więcej. Odpowiedź krótka. Mało instruktywna, ale... Widzi pan, znowu dzięki temu, że dramatycznie, co się dzieje w astronomii teraz, to naprawdę jest fantastyka. Stworzono metody obserwacji w obszarze promieniowania podczerwonego, podczerwieni. I podczerwień może przeniknąć przez te obłoki gazu i pyłu, które otaczają środek naszej galaktyki i zajrzeć możemy do tego, co tam jest dalej. I tu było kilka takich niespodzianek. Pierwsza niespodzianka to była taka, że tam jest dużo gazu, czyli jest dużo materiału, z którego mogą powstawać gwiazdy. I te gwiazdy tam powstają, czyli mamy taki w samym środku naszej galaktyki taki żłobek gwiazdowy, prawda? Tam jest dużo tych...
A nawet szpital położniczy.
A nawet szpital położniczy, tak. Dużo tych nowych, młodych gwiazd. No i możemy je śledzić. No i wobec tego, jak zaczęliśmy się przyglądać, jak one się tam poruszają wokół tego środka galaktyki, to okazało się, że krążą sobie tam w orbitach eliptycznych, tak jak chciał Kepler, tak jak krążą nasze planety wokół Słońca, ale w środku jest coś cholernie masywnego, no bo to wynika z tych orbit. I okazało się, że ponieważ nie widać tego, to nie świeci, to może to jest czarna dziura.
Masywna i nie świeci czarna dziura. I to potężna. Ile tam jest milionów mas Słońca?
To jest 4 miliony, 3,6, 3,7 milionów mas Słońca.
No i nawet mamy zdjęcie tego od jakiegoś czasu. Może nie bezpośrednio, jak patrzymy na to zdjęcie, ognistego cienia.
Tak jest.
Sagittarius, gwiazdka A.
Tak.
Ale widziałem takie doniesienie, że to nie musi być jedyne rozwiązanie. Że pojawiły się takie informacje, że być może, to jest pewien konsensus, że tam jest czarna dziura w centrum naszej galaktyki, ale że odpowiedzią na te wszystkie zjawiska, o których wiemy, o których pan powiedział, może być coś innego, tak? Jakieś skupisko czarnej energii? Czarnej materii?
Nie, to nawet nie czarnej energii, czy czarnej, czy czegoś takiego, taką egzotykę, aż taką bardzo daleką. Widzi pan... Istnieją takie gwiazdy, które się nazywają gwiazdami neutronowymi. Okay? To nawet trudno sobie wyobrazić, bo to jest taka kulka o średnicy 20 kilometrów, która ma masę większą od masy Słońca.
A raptem 20 kilometrów średnicy.
Średnicy.
Niezwykła gęstość.
Prawda? Niezwykła gęstość. Tak naprawdę jeżeli chodzi o takie analogie makroskopowe, to można powiedzieć, że to jest taki super, super, super jądro atomowe. Tylko, że okazuje się, że gęstość w tej gwieździe neutronowej, tam w centralnych częściach, jest jeszcze większa niż średnia gęstość tego, co jest w jądrze. Prawda? Ale to też dygresja, bo wyobrażamy sobie, że jakieś takie coś niezwykłego, prawda? Jądro atomowe, no prawda, co jest w nas, prawda? No w nas wiadomo, prawda, jesteśmy głównie woda, prawda, ale wapień, węgiel i tak dalej, prawda? No weźmy jądro węgla, prawda? To jest tam 12 cząstek i tak dalej. Popatrzmy, jaka tam jest gęstość. No i jak się z oszacowań tej rozmiarów tego jądra i znając masę, można ocenić średnią gęstość. No i ta średnia gęstość wychodzi rzędu 10 do 14 grama na centymetr do trzeci. Ale to my jesteśmy zbudowani z takiej materii. No, to trzeba dopiero sięgnąć tam hen do głębi, żeby to zobaczyć.
Tylko to tu jest na skalę 20 kilometrów.
No właśnie, a tutaj skala 20 kilometrów i gęstość jeszcze większa. I wobec tego w tej centralnej części tej gwiazdy neutronowej już nie ma protonów. Znaczy elektrony i protony łączą się, tworząc neutron i wobec tego neutron zostaje jako taka dominująca cząstka w tym środku.
Jest to bardzo, bardzo, bardzo gęste. Tak. A czy to, że w centrum galaktyki jest czarna dziura, co zresztą chyba nie jest akurat wyjątkowe dla naszej galaktyki, bo to jest raczej dość
powszechne, tak, prawda, to jest, galaktyki. Wygląda na to, że, znaczy można powiedzieć, ja nie chciałbym tak na 100%, ale na jakąkolwiek galaktykę nie spojrzymy dokładniej, to w każdej w środku znajduje się czarna dziura. O różnych masach oczywiście. Te takie, no nasza, prawda, to jest malutka tak naprawdę. Tylko 4 miliony mas Słońca, ale są takie kolosy, których masa sięga no prawie połowy masy galaktyki, czyli mniej więcej no kilkanaście miliardów mas Słońca.
Czy to nie jest niebezpieczne? Czy to nie jest groźne? Przecież skoro czarna dziura wciąga wszystko, czy to nie jest tak, że wszystko wiruje i coraz bardziej się do tej czarnej dziury zbliża?
Nie, to prawda. No więc wracamy do tego obrazu Penrose'a, prawda, co to będzie tam hen bardzo daleko. No więc ten pierwszy etap takiego smutku kosmicznego, no to jest to, że wszystko zniknie, bo te czarne dziury wszystko wchłoną, prawda? No ale one też promieniują, prawda? I wobec tego to ta nicość taka trochę innego rodzaju zostanie odtworzona. No i,
czyli to tak postępuje, że te czarne dziury wchłaniają powoli materię w swojej okolicy coraz bardziej i bardziej, nabierając masy i w ten sposób jeszcze bardziej przyciągając,
Tak.
A czy wykluczony jest scenariusz, w którym, ponieważ wszechświat się rozszerza i rozszerza się coraz szybciej, że się galaktyki będą zderzały? Skoro jest też grawitacja i
nie, teraz się zderzają, to wiemy, to widzimy. To też piękne efekty, oczywiście w bardzo dużej skali czasowej. To zderzanie to też może za dramatyczne określenie, bo tak naprawdę, ponieważ średnie odległości między gwiazdami w galaktyce są tak duże, także te galaktyki się tak po prostu przenikają przez siebie. Okay? To żaden dramat. Tam może od czasu do czasu jakieś dwie gwiazdy się zderzą, ale to bardzo wyjątkowo.
Zderza się jedna pustka z drugą pustką.
Tak,
przestrzeń drugą przestrzenią, prawda?
Tak. Także to nie jest nic takiego niezwykłego. To oczywiście ma znaczenie dla dalszej ewolucji tych galaktyk, prawda? Bo tam się część gazu wydmuchuje, no nie warto się w to
zgłębiać. Ale pytam dlatego, że to chyba jest też nasz los.
No tak, Andromeda.
Właśnie.
Prawda? Andromeda.
Zbliża się galaktyka Drogi Mlecznej do galaktyki Andromedy.
Tak, zbliżamy się do galaktyki Andromedy, ale no właśnie, śpimy spokojnie.
Ja chciałem zapytać, czy nie zaprząta panu to?
Nie, nie, snu? Mnie zupełnie.
Bo to raczej jest bardzo odległa perspektywa, tak, prawda? Tak, ale to tak. Jak to rozumieć, że skoro wszechświat się odleża, rozszerza, to jednak są obiekty, które się tak bardzo zbliżają, że aż się zderzą w pewnym sensie.
Proszę pana, no proszę sobie, znaczy to tak humorystycznie.
Okej, okay, słucham.
No wszechświat się rozszerza, a pan? Pan jest w końcu częścią wszechświata. I co? Czuje pan to rozszerzanie?
W pewnym sensie tak, ale to jest efekt zupełnie innych sił niż kosmologiczne.
Tak. Druga to jest nasz układ planetarny, prawda?
Czyli co? Chce pan powiedzieć, że lokalnie grawitacja daje radę?
Tak, lokalnie grawitacja daje radę. To znaczy, co więcej, widzi pan, jak już grawitacja złapie, to nie puszcza.
To jest ta niesamowita siła, bo my nie czujemy, może ono nie, to nie jest oddziaływanie jakieś niezwykle silne, no nie tak, jak w atomach na przykład, ale ma swoją kosmiczną moc.
Tak.
Prawda? Tak, czyli co? Czyli to jest efekt lokalnego działania grawitacji, co nie zmienia faktu, że jako całość wszechświat się rozszerza. Tak. O jakiej skali my w ogóle mówimy? To znaczy, czy ja skłamałem, jak powiedziałem, że są miliardy gwiazd w każdej galaktyce, a galaktyk są miliardy?
Tak.
W jakich liczbach mówimy? To są setki miliardów?
Proszę?
Setki miliardów? Czy
no nasza galaktyka ocenia się, że ma około 120 miliardów gwiazd. To też nie jest największa galaktyka, jaka istnieje. Jest dość typowa, bo to jest galaktyka spiralna, czyli ma taką zaraz, bo to taki bardzo, jak ja pokazuję studentom, mówię o nim, im o Drodze Mlecznej, to przynoszę ze sobą na wykład płytkę CD. I okazuje się, że płytka CD to jest bardzo dobry model naszej galaktyki. To znaczy średnica płytki w stosunku do jej grubości jest mniej więcej to, co jest w naszej
naprawdę, galaktyki. Że to są zbliżone proporcje? No to bardzo ciekawe. Są różne rodzaje, jest galaktyka sombrero, prawda? Są jakieś tam z poprzeczkami, bez poprzeczek, prawda? Inna sprawa, że to też tak mówiliśmy o tym Słońcu, że jest przeciętniakiem, chociaż pan mówi, że raczej poniżej przeciętnej, to nasza galaktyka też jest dość przeciętna, a tak na marginesie to my w ogóle leżymy na rubieżach raczej tej galaktyki, niespecjalnie w centrum.
Tak, to prawda, nie jesteśmy w środku, ale też nie na...
zupełnym końcu.
Nie, tak.
Czyli sto kilkadziesiąt miliardów gwiazd w naszej galaktyce, a ile, co my wiemy o liczbie galaktyk we Wszechświecie?
Widzi pan, to jest oczywiście dobre pytanie, bo nie wyobraża pan sobie tego, że astronom siedzi przy tym swoim potężnym teleskopie i liczy jedna, druga, trzecia i zaznacza, prawda? To oczywiście nie tak się robi. To się robi, o czym już mówiłem na samym początku, że Einstein uważał, że dajcie mi średnią gęstość materii we Wszechświecie, a ja powiem wam, jakie są rozmiary Wszechświata. Otóż okazuje się, że w tej takiej dynamicznej wersji rozszerzającego się Wszechświata, tempo rozszerzania się Wszechświata, czyli ten współczynnik proporcjonalności między prędkością, z jaką się galaktyka oddala, a odległością, co można zmierzyć dla tych bliskich galaktyk i wobec tego wyskalować, że ta stała Hubble'a determinuje no, tak zwaną gęstość krytyczną, ile jest tej średniej materii we Wszechświecie. Ponieważ no, tą stałą Hubble'a znamy już dość dokładnie, no, to stąd można oszacować, jaka jest ta średnia gęstość materii we Wszechświecie. I stąd bla bla parę tam drobnych rachuneczków i wychodzi, ile tych galaktyk tam może być.
Pamięta pan tę liczbę?
Proszę?
Pamięta pan tę liczbę? O jakim skali w ogóle mówimy?
No to znowu to jest kilkaset miliardów galaktyk.
Niesamowita skala, prawda? Tak. Kilkaset miliardów galaktyk w każdej...
Tak.
Kilkaset miliardów gwiazd. I tak? Teraz my jeszcze wiemy o tym, bo to już też statystycznie potrafimy opracowywać, jakie jest prawdopodobieństwo występowania wokół tych gwiazd planet. Tak. Ono nie jest małe.
Tak.
Czyli takich obiektów, które krążą wokół gwiazd, nie wiem, są skaliste i jeszcze w dodatku nie za blisko, nie za daleko w tym pasie złotowłosej, może być naprawdę dużo.
No tak. A widzi pan, to nie są już takie zupełnie czysta abstrakcja. Wprawdzie nie sięgamy jeszcze do dalekich galaktyk, ale w naszej galaktyce odkryliśmy na dzisiaj, nie znam tej liczby, nie sprawdzałem.
Ona jest zresztą bardzo szybko aktualizowana, prawda? Cały czas.
Ponad 5000 planet. Ponad 5000 planet. Wśród tej rodziny planet, którą odkryliśmy, wiemy, że istnieją, no jest kilkanaście, które są podobne do naszego.
Superziemia.
Tak, superziemia. Tak.
Czyli taka.
Może znaczy inna Ziemia.
Inna Ziemia, tak. Tak. A zaczął polski astronom odkrywać planety. Profesor Aleksander Wolsztyn, prawda? Tak.
Pierwsze planety. Tylko, że to były takie dość egzotyczne planety, dlatego, że krążyły wokół
pulsarów.
Pulsarów, wokół gwiazdy neutronowej.
Prawda? Tak jest. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że my dość krótko sprawdzamy, szukamy, zadajemy właściwe pytania i mamy dobre narzędzia, tak, szukać odpowiedzi na pytania. Biorąc pod uwagę tę skalę, to rzeczywiście właściwie nic nie przemawia za tym, żebyśmy mieli być samotni.
No tak. Znaczy, no właśnie. Znaczy, jeżeli się popatrzy na liczby, prawda, no to wygląda na to, że no jeżeli, no właśnie tutaj dochodzimy do tego mojego Marsa, prawda, jak powstało życie, prawda, jeżeli nasze wyobrażenia o tym, jak powstało życie i w jakich warunkach, to no życie jest bardzo popularne we wszystkim.
Powszechne.
Powszechne. A jeszcze na dodatek widzi pan, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że w tej chwili tu na Ziemi obserwujemy życie w niezwykle egzotycznych warunkach, prawda? W tych głębiach oceanicznych, prawda? Gdzie panuje ogromne ciśnienie i ogromne temperatury i tam jest życie, no to...
Tak, to odpowiedź narzuca się sama. Czyli to jest raczej wypadkowa czasu, aż my stwierdzimy tak, mamy to.
Tak,
prawda?
Tak.
I to rzeczywiście ja też często lubię myśleć sobie o głębinach oceanicznych, bo my sami nie doceniamy pomysłowości i różnorodności, tak, bogactwa życia na naszej własnej planecie. Często różne podwodne stwory, zwłaszcza właśnie z przestrzeni, gdzie nie ma światła, moglibyśmy porównać do...
Nie ma światła, nie ma tlenu, a wysoka temperatura,
wysokie ciśnienie,
a są.
To wygląda serio, jakbyśmy to komuś pokazali, to ktoś mógłby niezorientowany powiedzieć, to są wizje kosmicznych potworów z filmu z Hollywood, a to jest nasze życie ziemskie, prawda?
Tak.
Ale chyba co do zasady życie raczej będzie miało podobne fundamenty w kosmosie jak nasze, na przykład podobne pierwiastki. One są dość powszechne, te, z których życie na Ziemi jest złożone.
Nie, no widzi pan, akurat jeżeli chodzi o pierwiastki, wracamy do tablicy Mendelejewa, to one są wszędzie.
No właśnie. Także te, z których zbudowane jest życie na Ziemi.
No właśnie. Także nie ma tutaj takiej bariery chemicznej, prawda? Mhm. Te podstawowe pierwiastki, tlen, wodór, węgiel, prawda, fosfor, siarka i tak dalej, żelazo, bo to też jest potrzebne, prawda? Jest wszędzie.
No i te ciężkie pierwiastki to bardzo często efekt wybuchu gwiazdy, jądro gwiazdy, które eksploduje i się rozprzestrzeniają, te pierwiastki.
Tak.
Złoto na przykład?
Tak.
To jest efekt wybuchu gwiazdy. Jak
to, że... O, widzi pan. To tu może znowu taka dygresyjka.
Bardzo proszę.
Okazało się z obserwacji fal grawitacyjnych, że tak naprawdę te ciężkie pierwiastki, które obserwujemy, prawda, tam od żelaza dalej, powstają również bardzo efektywnie w procesie zlewania się gwiazd neutronowych.
No proszę.
Okej. Także wiemy, gdzie są ogromne pokłady, prawda, złota, platyny, uranu.
Dosłownie wiemy, w sensie wiemy, gdzie w niebo patrzeć, bo tam są obiekty, które mają tego pełno. Ale jest coś niesamowitego w takiej myśli, panie profesorze, że kiedy znajdujemy gdzieś w kopalni w Afryce bryłki złota, dotykamy absolutnie kosmologicznych procesów, dosłownie własnymi palcami dotykamy efektu wybuchu gwiazdy.
Tak.
Prawda?
Tak.
To jest bardzo niesamowite.
Tak, tak. No okay. Jesteśmy tak naprawdę pyłem kosmicznym.
No, lubię wracać do piosenki Davida Bowiego, który w kosmicznym pyle śpiewa,
no właśnie,
że
no
coś
właśnie,
jest rzeczywiście, no nasz, a nawet dokładnie
tak,
to, co
tak, tak.
To, co on śpiewa.
Tak.
No to wprowadzi nas to, panie profesorze, do takiego pytania, od którego mam wrażenie, pan nie będzie chciał uciec, bo trochę pan już o tej filozofii sam napomknął. Ja jestem bardzo otwarty i chętny na taką filozoficzną dysputę. Czy panu to wszystko wygląda na przypadek? Cała ta konfiguracja, raz, że konfiguracja kosmiczna, a dwa, że konfiguracja na tym poziomie mikro i poziomie stworzenia i powstania życia, to jest, i pan tak to czyta jako naukowiec, stuprocentowy zawodowiec i profesjonalista.
Oj, niech pan mnie nie wpuszcza w takie tematy.
Wedle własnego uznania, czy to jest, bo ja... Wielu z nas sobie to pytanie zadaje, prawda?
Nie, ja rozumiem. Oczywiście ja...
Jaką pan osobiście ma odpowiedź?
Ja też się nad tym zastanawiam. To jest jedno właśnie z takich naprawdę bardzo fundamentalnych pytań. Chociaż nie znam odpowiedzi. Mnie się wydaje, że prawa fizyki, które odkryliśmy do tej pory i będziemy jeszcze odkrywać, bo nie odkryliśmy wszystkiego, pozwalają wyjaśnić, może nie wszystko, ale bardzo dużo, i wobec tego, przynajmniej dla mnie, nie widzę potrzeby wprowadzania jakichś ekstra dodatkowych elementów.
Jasne. I takich, jak to ktoś ujął, białych plam jest coraz mniej, prawda? Bo ta fizyka zdobywa przestrzenie coraz bardziej, coraz więcej i coraz lepiej tłumaczy. Różne rzeczy, które kiedyś interpretowaliśmy na różne fantastyczne sposoby, dziś już nie musimy.
Nie, to prawda, że no oczywiście ten ogromny postęp, jaki się dokonał w ciągu ostatnich, powiedzmy, 200 lat, prawda, nie sięgając już tam do Egipcjan i Greków, jest oszałamiający. To widzimy na co dzień, prawda, w tym, co się dzieje. Można powiedzieć, że to nie tylko wszechświat przyspiesza, ale rozwój technologii również przyspiesza. Czekam z niecierpliwością na to, kiedy powstanie komputer kwantowy, co otworzy nam ogromne możliwości obliczeniowe, ogromne możliwości analizowania różnych korelacji i danych, ale również no, ogromne możliwości testowania różnego rodzaju hipotez. Drugą taką dziedziną, która się niezwykle bujnie rozwija, to jest sztuczna inteligencja. Prawda? Ja myślę, że teraz już prawie każdy, kto ma telefon komórkowy, ma kontakt ze sztuczną inteligencją. Widać, że to nie jest nic takiego strasznego, że to trzeba się bać. Oczywiście postęp jest niesamowity. Nie wiem, nie mam zdania takiego twardego na ten temat, czy sztuczna inteligencja osiągnie poziom skomplikowania umysłu ludzkiego, czy zyska osobowość. No ale to jest rzecz, ja myślę, że która się stanie w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
Wracamy do tematu, w którym się pan specjalizuje, który, tak szczerze mówiąc, to ja myślę, że on w duszy gra każdemu, bo to są tego rodzaju pytania, które sobie gdzieś tam, one są po prostu z naszą naturą związane. Też z naszą naturą odkrywców, bo wy naukowcy jesteście po prostu odkrywcami praw przyrody, poszerzacie te nasze granice wiedzy, podróżując po prostu na tym oceanie wiedzy. Zastanawiamy się, co było, nie wiemy, na samym początku. Zastanawiamy się, jak może wyglądać sam koniec. Są pewne pomysły, o których pan profesor powiedział. Ale przecież nie brakuje i takich teorii, że raz, że co tam na początku, dwa, że co tam na końcu, że coś jest, czy jest równolegle. Jak pan podchodzi do tego rodzaju różnych hipotez, pomysłów, wizji, często artystycznych, że są pewne równoległe wszechświaty, prawda? No jest, są te różne...
Ja wiem.
Bąble, które
funkcjonują równorzędnie ze sobą. Tak. Oczywiście. Z nami często nawet dyskutuję z takimi fizykami, którzy się zajmują właśnie tymi wszechświatami równoległymi. Można powiedzieć, znaczy, to naprawdę bardzo trudno jest sformułować jakiś taki bardzo zdecydowaną opinię na ten temat, prawda? No po pierwsze, to co dla mnie jest niezwykle ważne jako fizyka i jako człowieka, który się zajmuje rzeczami, które widzę, które rozumiem, które wynikają, prawda, z tych równań, jest to, że one istnieją, no i co z tego? Prawda? Gdzie tu, to jest taki w pewnym sensie taka filozoficzna ucieczka, prawda, po to, żeby nie odpowiedzieć, czy też nie skoncentrować się na tym fundamentalnym pytaniu, prawda, jak to się wszystko zaczęło tak naprawdę. Prawda?
Bo nigdy nie będziemy mieli narzędzi, żeby to sprawdzić.
No właśnie, to jest poza zasięgiem eksperymentu. Prawda? No i jeżeli tylko to jakaś taka satysfakcja filozoficzna, prawda, że coś takiego istnieje i może wyjaśnić nam niektóre złożone problemy, z którymi się borykamy.
Nie wiemy tego. To jest ćwiczenie.
Także zajmujcie się.
To chcę. Panie profesorze, myślę, że powinniśmy oddać hołd i cześć wielkiemu polskiemu fizykowi, wielkiemu polskiemu profesorowi, którego wczoraj świat naukowy w Polsce i nie tylko w Polsce niestety pożegnał. Wczoraj miał miejsce pogrzeb profesora Andrzeja Trautmana. Jak ważne to było i jest i na zawsze pozostanie nazwisko dla światowej nauki?
Proszę pana, tak naprawdę fundamentalnym odkryciem o ogromnym znaczeniu dla fizyki cały czas to było to, że profesor Trautmann w okresie, kiedy tacy wielcy ludzie jak Einstein i Infeld uważali, że fale grawitacyjne to jest matematyczna zabawa, że w rzeczywistości nie istnieją, pokazał, że najpierw w tej strukturze matematycznej ogólnej teorii względności nie ma takiego zakazu istnienia fal grawitacyjnych, a wręcz jeżeli do opisu oddziaływań grawitacyjnych zastosować metodykę podobną do opisu oddziaływań elektromagnetycznych, czyli powiedzmy, jak działa antena, prawda, dlaczego antena wysyła, to w ogólnej teorii względności taki efekt powinien istnieć. Co więcej, pokazał, że te fale, które się rozchodzą, mogą nieść ze sobą energię i mogą nieść ze sobą informację. To wprawdzie my nie mamy jeszcze dostatecznego instrumentarium, żeby modulować fale grawitacyjne, prawda? To jest gdzieś tam hen daleka hipoteza, ale in principio można. No i oczywiście można sobie wyobrażać tą niezwykłą i ogromną satysfakcję profesora, kiedy dowiedział się, że jednak tu na Ziemi zbudowano detektory, które w końcu te fale zauważyły.
Tak, to jest niesamowita historia. Lubię do niej wracać, lubię o niej słuchać, bo to też jest taka historia, która pokazuje też taką niebywałą siłę ludzkiego umysłu i taką wiarę we własne przekonania i wiarę w liczby i właśnie w naukę mimo różnych przekonań, prawda?
No bo tak.
O czym my tutaj mówimy? Mówimy o młodym doktorancie,
tak,
który przeciwstawia się Einsteinowi, no bo tak naprawdę Einstein i profesor Leopold Infeld, który
tak
jest kimś w rodzaju ojcem fizyki w Warszawie, tak można powiedzieć,
tak,
prawda? On tutaj zbudował Instytut
Fizyczny
na Uniwersytecie Warszawskim.
Tak,
Infeld,
tak,
który współpracował z Einsteinem, tak, który był promotorem profesora Trautmanna, mówił, licz sobie, ale my i tak w to nie wierzymy. Ja w to nie wierzę, mój przyjaciel Einstein też w to nie wierzy.
Tak,
a poza tym to nie niesie energii, nigdy tego nie zmierzymy. A ten młody Trautmann...
Ale widzi pan, tu może jedna taka,
tak, bardzo
moim
proszę
zdaniem ważna uwaga. Mianowicie to pokazuje również klasę Infelda.
To prawda.
Że wprawdzie on nie wierzył w to, że fale grawitacyjne mogą istnieć. Jeżeli ten młody chłopak uważa i na podstawie równań, które mu pokazywał, że takie fale mogą istnieć, to dajmy mu doktorat.
Tak. I dał.
I dał.
Mało tego, po wielu dekadach, właśnie w 2016 czy 2015, już nie pamiętam, w którym było odkrycie fal grawitacyjnych, no okazało się, że ma rację. Że wbrew nawet Einsteinowi, Infeldowi.
Tak.
Pan jest...
Fizyka jest silniejsza.
Nawet od Einsteina.
Tak.
Zresztą akurat przypadek Einsteina, niesamowity przypadek geniuszu, który się mylił nieraz.
No tak.
To nie jest jedyny przykład, kiedy
tak,
się
to
mylił.
Prawda.
Nawet sam we własne rzeczy nie do końca dobrze wiedział. Czy my dzisiaj czekamy na kogoś takiego właśnie jak Albert Einstein? To znaczy my czekamy na jakąś... Jaka jest nowoczesna fizyka? Bo to w istocie jest o to pytanie. Czy to jest praca zespołowa i napędzająca się praca zespołów, które jakoś wspólnie na coś wpadają, czy czekamy na po prostu i które wynikają właśnie albo są kierowane eksperymentami, obserwacjami, czy czekamy na jakiegoś artystę fizyki, natchnionego człowieka, który wpadnie... No przecież Einstein pewne rzeczy jakby w jakimś sensie nie chce przesadzać.
Takiego to nawet nie artystę, ja bym powiedziałbym wężej, na wizjonera.
Tak. Na kogoś takiego czekamy?
Na kogoś takiego czekamy.
Czyli to musi być piękny umysł.
Tak.
Który wpadnie na jakiś pomysł, którego nikt
nie rozważał do tej pory.
Będzie miał jakąś intuicję niesamowitą, bo by to też cechowało Einsteina. Może niespecjalnie wybitny, on nie był najlepszym matematykiem swoich czasów.
Nie, tak, to prawda.
On korzystał wcześniej mówiono, stał na ramionach gigantów.
Tak.
I korzystał z narzędzi matematycznych, lepszych od siebie matematyków.
Tak.
Ale miał...
No właśnie, niesłychaną wyobraźnię. Prawda? Niesłychaną intuicję fizyczną, jak to może być, prawda? Znaczy te takie, jeżeli chodzi o te takie dwa, no takie pytania, prawda? No, na poziomie dziecięcym, prawda? Jak ja bym widział świat, gdybym mógł biec tak szybko jak światło, prawda? A drugie, jak ja bym widział świat, gdybym mógł swobodnie spadać? Prawda? Pierwsze pytanie to jest szczególna teoria względności, drugie pytanie to jest ogólna teoria względności. Czyli potrzebny nam jest w tej chwili ktoś taki, kto zada i zastanowi się nad takimi prostymi pytaniami.
Tak, i potem będzie potrafił pewne rzeczy wywnioskować z takich pytań.
Tak.
A to był w pańskiej ocenie bez porównania najwybitniejszy fizyk XX wieku? Czy są tacy, którzy mogliby się z nim równać? W XX wieku w fizyce zdarzyło się dużo piękna.
Tak, oczywiście. Znaczy... No, opinia ogólna jest taka, że gdyby Einstein nie wymyślił szczególnej teorii względności, to Poincaré był już bardzo blisko, a również inni, Także to mogłoby się wydarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o ogólną teorię względności, to tu jest dużo wątpliwości. Widzi pan, to też pokazuje ten proces tworzenia szczególnej teorii względności. Z jednej strony niesłychana intuicja Einsteina, prawda? Co się dzieje, jak ja będę spadał swobodnie, prawda? A z drugiej strony jednak potrzeba pewnego formalizmu matematycznego, który te własności obserwowane potrafi ująć, opisać i wyjaśnić.
Ale gdyby zostawić Einsteina w swojej własnej, jedynej kategorii, to jakie nazwiska jeszcze z XX wieku pan by wymienił?
Nie no, przecież cała mechanika kwantowa, prawda?
Czyli ci wszyscy ojcowie.
Tak, tak. Pauli, Heisenberg, Schrödinger, Dirac. No to...
Absolutne, niesamowite, tak, piękne,
tak,
umysły.
Tak.
Niektórzy z nich, też lubię wracać do tej fotografii, znaleźli się na zdjęciu, na którym była tylko jedna kobieta, prawda?
Tak.
I to ta urodzona w Warszawie, tak, jedyny człowiek, tak, który ma nagrodę, tak, Nobla z dwóch różnych, tak, dziedzin, tak, dostała, tak, też za fizykę.
Do tej pory.
Do tej pory, dlatego tak, do tej, tak, pory nie ma drugiego takiego, tak, człowieka, tak, nie, tak, tylko kobiety,
tak, tak,
w ogóle człowieka,
tak, tak,
który miał z dwóch różnych dziedzin nagrodę, tak, Nobla. Także z fizyki, chociaż my ją bardziej, oczywiście myślę o naszej Marii Skłodowskiej.
Tak, no jeden, oczywiście, tak.
Może częściej jako chemiczkę ją gdzieś widzimy, ale musimy pamiętać, tak, że to są dwie.
Tak,
dwie
tak,
nagrody, tak, Nobla. Tak, tak. Urodzona Przefreta w Warszawie. Ja, tak, wiem, że potem wyemigrowała, tak, do Paryża.
Tak.
Piękny pęd do nauki, tak na marginesie, ta jej emigracja, ale to nasza Maria.
Tak.
Maria, tak, Skłodowska.
Tak.
No to, panie profesorze, na koniec chciałem pana zapytać, jak już pan wertuje codziennie rano te różne katalog nowych odkryć. Wiemy, że czeka pan na wyjaśnienie natury ciemnej energii, ale czy są i ciemnej materii, ale czy są jakieś takie jeszcze inne zagadki, mówiąc bardzo filozoficznie, ogólnie przyrody, natury, coś, co w naturze chciałby pan jeszcze zrozumieć?
No widzi pan, tak się składa, że fizycy cząstek elementarnych uważają, no, że te fundamentalne cząstki, takie jak elektron, nie mają żadnej wewnętrznej struktury. Że to jest obiekt taki prosty. Ale również, no, wiemy teraz, że neutron i proton składa się z kwarków. Prawda? No i znowu kwarki są uważane za te cząstki takie fundamentalne, czyli bez wewnętrznej,
niepodzielne,
struktury. Niepodzielne. Otóż widzi pan, ta koncepcja takiej cząstki, nazywajmy to punktowej, jest w sprzeczności takiej drastycznej z ogólną teorią względności. Nie ma cząstek punktowych. One muszą, znaczy panie, wiemy, że elektron istnieje, co nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Prawda? Ale on musi mieć, to nie jest punkt. On musi mieć jakąś wewnętrzną, tajną strukturę, która nie zamienia tej cząstki w czarną dziurę.
Tylko nie wiemy jeszcze...
Nie wiemy, co to jest.
No właśnie, bo w uprawianiu tego rodzaju działalności czy aktywności człowieka, jaką jest nauka, w szczególności fizyka, badanie struktury, natury, przyrody,
tak.
To jest niesamowite, że... No właśnie, bo sam atom, prawda, to już jest jakby z Greki jeszcze wiemy, że to jest, tak, coś niepodzielnego. Potem, tak, widzieliśmy, że jest jeszcze, tak, jądro atomowe, tak, nikt się nie spodziewał. Tak, my schodzimy, tak, coraz głębiej. Nam się wydaje, tak, że w którymś, tak, momencie znajdziemy, tak, ten fundamentalny, właśnie elementarną cząstkę.
Tak, tak.
Wcale tak być nie musi. W ogóle, tak, nieintuicyjne, tak, dla nas jest, tak, to, tak, tak. Że materia może mieć naturę korpuskuralno-falową, że my nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć o tym, że coś jest jednocześnie cząstką i falą. To nie jest dla nas łatwe do przyjęcia.
To prawda.
Ale natura ma to za nic.
Tak.
Znaczy ona taka jest.
Kto robi doświadczenia, to widać.
Że coś może mieć podwójną niejako naturę, prawda?
Tak.
Albo że elektron, że foton może być jednocześnie w dwóch miejscach jakby naraz w pewnym sensie.
Tak.
Ale tak to działa.
Tak to działa.
Od 100 lat fizyka kwantowa daje takie wyniki coraz bardziej precyzyjnie, że tak właśnie działa.
Tak. Co więcej, to nie tylko są fantazje, prawda? I to nie tylko są jakieś takie wymyślone efekty, tylko to się sprawdza. To prosto.
A nie ma pan takiego wrażenia, że zajmując się takimi rzeczami, człowiek jakby sam swoją własną naturę przekracza? Naturę i jakby przeznaczenie, zaprogramowanie ewolucyjne własnego umysłu przekracza? No nie do takich rzeczy to zostało stworzone. Ten organ...
Nie, to prawda, że istnieje ogromna przepaść, prawda, między nami, prawda? No w końcu jesteśmy obiektami bardzo złożonymi, bardzo makroskopowymi, prawda? A tym mikro. To jest inny świat.
Ale taki jest po prostu.
Ale taki jest, tak.
A ludzkość go coraz efektywniej i skuteczniej bada. Tak. Profesor Marek Dymiański był z nami, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję panie profesorze
za
spotkanie. To były Didaskalia, Patrycjusz Wyżga. Kłaniam się, pozdrawiam i do zobaczenia.
Gorące nowości. Oryginalne audioseriale. Rozrywka, która dostosowuje się do ciebie. Audioteka Klub.